My jesteśmy powołani do Królestwa Bożego, żeby się w nas zrodziło, kochani. Ewangelia mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Wszystko inne będzie wam dane. Tylko wpierw szukajcie Chrystusa, żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. Kiedyś mnie ktoś zapytał, a jak go znajdę, to będę szczęśliwy? Ja powiedziałem, najprawdopodobniej, tak jak rozumiesz słowo szczęśliwy, to nie będziesz. To będzie coś innego, to będzie coś większego, to będzie coś nieprawdopodobnego. Jezus powiedział do tłumów, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś wyjaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, znowu Ewangelia prowadzi nas do tematu Królestwa Bożego. To jest temat centralny nauczania Pana Jezusa. Królestwo Boże. Nie czystość, nie uczciwość, nie miłość bliźniego. Oczywiście to wszystko to są bramy do Królestwa Bożego. To są wszystko takie cegiełki na Królestwo Boże może być zbudowane tutaj od naszej strony. Natomiast przypomnę, że Jezus, kiedy po zmartwychwstaniu spotykał się z uczniami, to przez 40 dni mówił im o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim. To jest temat zasadniczy. Postawię Państwu dwa pytania, z którymi proszę pozostać w sumieniu. Czy Pan, czy Pani raz w życiu rozmawiała z kimś o Królestwie Niebieskim? Czy Pan, czy Pani raz w życiu pomyślał, że trzeba by o tym Królestwie Niebieskim pogadać z księdzem? Czy Pan, czy Pani raz w życiu w konfesjonale spowiadał się, że za mało się przejmuje Królestwem Niebieskim? To jest zasadniczy temat. Ja tu węszę w naszym Kościele wielkie nieporozumienie. Zaraz zresztą do niego dojdę. My, kiedy słyszymy wzrost Królestwa Bożego, gdybym zadał Państwu inne pytanie. Czy w Tobie Królestwo Boże wzrasta? To czuję, że wielu ludzi od razu by przerzuciło zwrotnicę na moralność. No, trochę mniej piję, trochę się więcej modlę, z żoną, no troszeczkę się poprawiło, niedużo, z żoną niedużo, ale troszeczkę się poprawiło. I od razu byśmy przeszli na to, jakie są nasze zachowania wobec przepisów. Natomiast Królestwo Boże jest oczywiście związane z prawem Bożym, ale to jest coś dużo więcej. Królestwo Boże to jest odkryć w sobie, że Chrystus we mnie żyje. Królestwo Boże rośnie w was. Kochani, my ciągle mamy oczy zwrócone na zewnątrz i od spraw zewnętrznych warunkujemy nasze szczęście. Gdybym miała urodę jak ta pani, gdybym zarabiała tyle, co ten pan i gdybym miała takie mieszkanie jak ta pani i to końskie zdrowie jak ten człowiek, jak ja byłbym szczęśliwy. Wszystko zależy od środka. Pamiętacie? Szczepana kamienowano. A on się patrzył na Jezusa i spokojnie mówił im, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Możesz być kamieniowany i możesz być szczęśliwy, możesz być zdrowy, możesz mieć forsę, super żonę, super stanowisko i możesz być nieszczęśliwy. Wszystko zależy od środka. Powszechnie się dajemy nabrać, że wszystko zależy od tego, co na zewnątrz. I my w zewnętrznych sprawach szukamy przyczyn naszego nieszczęścia. I w zewnętrznych sprawach szukamy potencjalnych przyczyn naszego ewentualnego szczęścia. Nie, w środku, w środku. Ile ja Państwu się naopowiadam o ludziach, którzy na zewnątrz mieli, no, jak to młodzież mówi, przechlapane, a byli naprawdę szczęśliwi. I odwrotnie, i odwrotnie. Nie szukajmy, kochani, ciągle przyczyn i analiz swojej uwarunkowania, swojej sytuacji w tym, co nas otacza. Ale szukajmy w sobie. Jezus może mieszkać w nas. My możemy tego doświadczać. Królestwo Boże to jest bliskość z Jezusem, który żyje we mnie. Fascynacja z Jezusem to jest życie z Jezusem. Wiecie, przyznam wam szczerze, że ja wielokrotnie w życiu doświadczyłem rozczarowania, czytając książki o świętych. No bo ci święci to tak blisko Pana Boga, oni jakoś sobie poradzili z chrześcijaństwem, to może oni dadzą jakąś radę, jakieś ciekawe spostrzeżenie. Proszę Państwa, jak się czyta książki o świętych, uogólnię teraz bardzo tę opinię, ale to oni mówią w kółko o jednym. Jezu, jak ja Cię kocham. Jezu, jak dobrze, że jesteś blisko. Jezu, tylko być z Tobą. Jezu, ześlij na mnie chorobę, cierpienie, nowotwór, tylko żebyś Ty był ze mną. Mogę stracić wszystko, dom, życie, rodzinę, tylko Ty bądź ze mną, tylko Ty, Jezu, ze mną. I człowiek tak czyta, mówi, o kurczę, no już 15 strona i w kółko to Jezu, bądź ze mną. 37 strona, Jezu, bądź ze mną. 189, Jezu, bądź ze mną. Ale naprawdę to jest najbardziej fantastyczne. Kochani, jeśli kogoś z nas Chrystus nie bawi, kiedy przychodzą do mnie ludzie na rozmowę, tylko teraz to już jak zdradzę swoją tajemnicę, to się ludzie nauczą. Ja słucham i czekam, w którym momencie pierwszy raz padnie słowo Jezus. W ogromnej większości nie pada wcale. Pada słowo masturbacja, mąż, studia, oblałam zranienia, poranienia. Słowo Jezus nie pada. My jesteśmy powołani do Królestwa Bożego, żeby się w nas zrodziło, kochani. Ewangelia mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Wszystko inne będzie wam dane. Tylko wpierw szukajcie Chrystusa, żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. Kiedyś mnie ktoś zapytał, a jak go znajdę, to będę szczęśliwy? Ja powiedziałem, najprawdopodobniej, tak jak rozumiesz słowo szczęśliwy, to nie będziesz. To będzie coś innego, to będzie coś większego, to będzie coś nieprawdopodobnego. Pamiętacie, może się wam komuś z was zdarzyło prowadzić kogoś po raz pierwszy w życiu nad morze, po raz pierwszy w życiu na jakąś górę, on pytał, a jak tam będzie? Dojdziemy, zobaczysz. A jak tam będzie? No dojdziemy, to zobaczysz. Ale jak tam będzie? Nie da się tego powiedzieć. To jest, przyznam państwu szczerze, że kiedy pracuję z ludźmi nad ich rozwojem duchowym i sam nad swoim, to przychodzą momenty zwątpienia. Bo ja znam ludzi, którzy naprawdę od lat poważnie zajmują się Kościołem i Panem Bogiem. Oni są we wspólnocie, oni czytają Biblię, oni się spowiadają, mają spowiednika. Naprawdę chciałoby się powiedzieć, oby takich katolików w Polsce było jak najwięcej. I oni niekiedy po latach, po 10-15 mówią, prek księdza, ile było już rozmów z księdzem, ile książek przeczytałem, ile artykułów. Nic się nie zmieniło, nic. Stoję totalnie w miejscu. Może lekkie tam jakieś swoje wielkie zawieruchy uciszyłem, ale generalnie jestem tym samym człowiekiem, te same grzechy wracają. I wtedy nieraz się staje rzecz nieprawdopodobna, ja teraz oczywiście pozmieniam ją ogólnie, że taki ktoś wybucha i nagle zaczynają mu świecić oczy i ja czuję, że ja rozmawiam z jego sercem, że teraz to jest on. Proszę księdza, ja tu czas traciłem na różne ruchy religijne, na różne kazania, super rekolekcje ignacjańskie, a moje kumpele się wszystkie za mąż powychodziły. A moi kumple zrobili karierę, są wyluzowani, a ja co? Stoję w miejscu i mam pretensje, że to się tak potoczyło, że się tak dałem wrobić, że jakoś nie żyłem normalnie inaczej jak wszyscy, tylko mi się zachciało świętości Boga. I nagle ja widzę coś, nieco się nagle pojawiło po 12 latach. Coś, co w tym człowieku było przez cały czas. A to o to ci chodziło, żeby dobrze wyglądać na tle otoczenia, żeby nie zostać gorszym. No to masz odpowiedź, dlaczego przez 15 lat nie ruszyłeś z miejsca. Boś ty Chrystusa nie szukał. Wielu ludzi właśnie szuka tego, jak ja będę się prezentował na tle innych, czy wyleczę swoje rany. Proszę księdza, żeby mnie tak w środku nie bolało. Żeby mnie tak w środku nie bolało, jak nieraz boli. I żeby już nie mieć tego poczucia, że jestem gorszy, gorsza, jakiś zacofany, jakiś wyjątkowy w sensie negatywnym. Tutaj nie, tu nie chodziło o Chrystusa, o poszukiwanie Go, tylko chodziło o moje ja, mój plan, mój wizerunek na tle innych, moje dobre samopoczucie. I Jezus dlatego się sprzeciwiał takiej pracy duchowej. Jak rośnie Królestwo Boże? Dzisiaj nam mówi o tym Ewangelia. Po pierwsze, kochani, intencja. Błagam was, szukajcie Jezusa. Ktoś powie, a moje problemy? On wie, on zna, on se poradzi, to jest drobiazg dla niego. Jezus przy umarłych mówił, przecież ona śpi, ta dziewczynka. Dla niego śmierć nie jest problemem. Ale to, czy ktoś wybierze Chrystusa, czy samego siebie, to jest problemem. Więc pierw cel i intencja, potem ziarno. Z Królestwem Bożym jest tak, że ktoś ziarno wrzuca w ziemię. Słuchaj, sam z siebie możesz się porównywać. Sam siebie możesz się bać. Sam siebie możesz pożądać. Sam z siebie możesz zazdrościć. Ale nigdy sam siebie nie zapragniesz królestwa. Sam siebie nie zapragniesz Królestwa Bożego. Musi to być ziarno, które Jezus ci wrzuci w serce. I wrzuca każdemu z nas, tylko my często jesteśmy nierozorani i to ziarno nie pada. Jezu, spraw, żeby mi się Ciebie chciało. Daj mi ten wielki dar, żebym doznał tego olśnienia, żeby mi się Ciebie chciało. Musi być ziarno. Z Królestwem Bożym jest tak, jakby ktoś ziarno rzucił w ziemię. Jeszcze dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy wypowiedź Pana Boga. Ja wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę u najwyższych jego pędów, ułamię gałązki i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Bóg mówi, że zetnie czubek drzewa i zasadzi nowe drzewo. Kochani, jak ja kocham to, że Biblia jest taka realna. W parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście, jak ktoś z was pójdzie na spacer, to niech poszuka. Przy garażu, przy bramie i przy garażu rośnie choinka. Śliczna choinka, piękna, taka gęsta. Tam się zielenią opiekuje taka pani Stasia, 90 lat ma kobieta. My z księżmi mówimy, że to wyrzut nas sumienia, bo jak my śpimy o 5, to nieraz nas budzi w zimę szuranie łopaty, to 90-letnia pani Stasia odgarnia nam śnieg. I ona się opiekuje zielenią. Ja kiedyś mówię, pani Stasiu, skąd się ta choinka tutaj wzięła? Przy garażu nagle rośnie na Starym Mieście choinka. A proszę księdza, ktoś wyrzucił starą choinkę, jeszcze bombki na niej były i jakieś tam łańcuchy. I ja wzięłam, odcięłam czubek i zasadziłam. I wyrosła taka piękna choinka, do sprawdzenia. Wyrzuciła to, co już było na śmiecie, na spalenie. I z tego Bóg robi wielkie rzeczy. Z tego, co jest na śmiecie i na spalenie. Nieraz ktoś, zachęcę go, żeby wstąpił do jakiejś wspólnoty, grupy, wraca. Ja mówię, no jak, byłeś na pierwszym spotkaniu tej grupy? Byłem. No i co? Proszę księdza, sami nawiedzeni, rąbnięci, dziwaki, pokręceni. Ja mówię, świetnie, grupa dla ciebie. Wstępuj. Proszę Państwa, bo my byśmy wstąpili do takiej grupy, skład grupy, przewodniczący Benedykt XVI, członkowie, opat Tyniecki, kardynał Macharski, wtedy my byśmy poszli, no to jest grupa dla mnie. Powiedz sobie, bracie, tak, będę codziennie odmawiał koronkę, bo Jezus powiedział, że kto odmawia koronkę, dostanie wszystko dla dobra duszy i będę ją dzielnie odmawiał. Może dobry Jezusik się nade mną zmiłuje. I te paciorki różańca, odmawiane oczywiście w sercu, dadzą ci więcej niż nie wiem jakie studia teologiczne. Jezus robi wielkie rzeczy z małych. Byłem przedwczoraj w Łagiewnikach, patrzyłem na tą bazylikę. Tak patrzyłem, jak ta winda śmiga do nieba i tych turystów wozi. Turystów z Hiszpanii, z Niemiec, z Anglii, z Ameryki. A wszystko to się zaczęło od prostej dziewczyny, Helenki, która podstawówki nie miała skończonej. I w Ostrówku tutaj za Błędowem była służącą, najęła się na służbę. Prostej dziewczyny, która została Faustyną Kowalską. I takie dzieło na jej się prostocie i pokorze zostało zbudowane. Wszystko to powstaje z małego ziarnka gorczycy. Chcesz być świętym, ale wielkim? Powiedz sobie tak, będę starał się być dobrym dla żony. Ktoś powie, takie postanowienie, o Jezu, jakie banalne, przewięza, może jakieś nocne czuwania, coś. Lektura Biblii w języku oryginalnym, hebrajskim, aramejskim, może coś. Babcię będę odwiedzał i obiad jej zawiozę w niedzielę. Bóg kocha takie postanowienia, Bóg kocha taką postawę. Bóg kocha prostotę, Bóg kocha ziarna gorczycy. To, co mówię, msza święta. Ludzie przychodzą i mówią, msza święta? Niechrześcijanie nieraz pytają, to naprawdę wy się w tym opłatku kochacie? Żeby to jakaś roślina była dziwna. A ten opłatek to on usuwa choroby? Nie. A cierpienie usuwa? Nie. A ekstazy jakąś daje? Nie. No to po co wam ten opłatek? Proszę Państwa, co daje opłatek? Nic, czyli wszystko. Nic, czyli wszystko. Gust Pana Boga. Tylko przyznajcie szczerze, każdy, kto się odrobinę zna na rolnictwie, chociaż na pewno niewielu specjalistów w tej branży w kościele, ale wiemy, że ziemię trzeba zaorać i nawieść. Co Pan Bóg robi z nami? Ano, że zaczepi takiego siwka i rżnie przez nasze serce, zakłamane, zakombinowane, sklepione, a potem musi nawieść. Proszę Państwa, dlaczego my rozrabiamy w życiu często? Pan Bóg to dopuszcza. Mówimy, proszę księdza, jak rzesza śmierdzi. Jak się pole nawiezie, to śmierdzi na kilometr. Ale wtedy rośnie. wtedy rośnie. Z chlewa trzeba coś wywieźć i rozrzucić po polu. Każdy z nas w sercu ma taki chlew. Mamy chlewik. I trzeba to rozrzucić po polu. I na tym wzrośnie. Na tym wzrośnie. Nie dziwmy się, że Pan... Kochani, jak ludzie słuchają, jak mają rozorane serce. Jak do mnie przyszli rodzice, którzy się dowiedzieli, że ich syn jest narkomanem. Dobra rodzina, dobry dom, syn religijny i nagle ze szkoły informacja, on jest narkomanem. I nagle lekarz mu stwierdza, że on te narkotyki to już dużo bierze. Szok dla rodziców, serce mają rozorane. Jak oni słuchali, kiedy im mówiłem o życiu religijnym, poświęcam się, na wszystko godzimy. My wszystko będziemy robić, tylko niech nam ksiądz pomoże scalić tą rodzinę i odzyskać syna. Jak ludziom Bóg rozora serce, czy sami sobie rozoramy, to wtedy jesteśmy gotowi na przyjęcie Słowa Bożego. A jak jesteśmy mądrzy, jak jesteśmy uspokojeni naszą sytuacją, jak nam się wszystko dobrze wiedzie, wtedy często ta nasza gleba serca nie może przyjąć ziarna. Co dalej mówi nam Ewangelia o logice wzrostu Królestwa Bożego? Nasienie kiełkuje i rośnie, a człowiek sam nie wie jak. Sam nie wie jak. Powiedziałem, my kochamy mieć wszystko pod kontrolą. Chcę, Boże Ojcze, żeby we mnie wzrosło Królestwo Boże. Następnego dnia mam doła psychicznego. No nie tak miało być. Za tydzień się rozchorowałem, potem jakieś dziwne spotkanie, potem jeszcze kryzys, potem nagle zafascynowałem się inną religią, nie wiem, prawosławiem. Jak Pan Bóg to wszystko prowadzi? Człowiek sam nie wie jak. I potem jest powiedziane, najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno. Wszystkie etapy muszą być. Dzieciństwo, fascynacja. Proszę Państwa, niech z Państwa nikt nie mówi, ale byłem głupi, kiedyś należałem do oazy. Boże, biegałem z gitarą za jednym księdzem. Jaki człowiek był taki naiwny. Było potrzebne. Było potrzebne. A potem się może bardzo rozczarowałem, a potem się spiąłem z księdzem i żeśmy się skłócili ostro. Zobraziłem się. Było potrzebne. Było potrzebne. A potem miałem okres takiego znużenia religijnością. No chodziłem, zmuszałem się, ale to wszystko było na siłę. Było potrzebne. Wszystko jest potrzebne. I nie przyspieszysz tego. Proszę Państwa, jakby ktoś chodził i ciągnął te źdźbła, no rośnij, no zapałeczkę wziął i te pączki róży otwierał, no szybko płateczki, wychodźcie z różyczki płateczki. To tylko zniszczy roślinę. Co można zrobić? Podlać, postawić na słoneczko i czekać. Niektórzy jeszcze mówią, że dobrze roślinkom śpiewać piosenki. To szybciej rosną. Widziałem takie pomidory ze słuchawkami na uszach. Naprawdę, przychodzisz... Proszę Państwa, my myślimy, że jestem w kościele, co ja tutaj robię? No niewiele robię. Ja słucham, czy tam się modlę, czy śpiewam pieśń. Tu się bardzo dużo w naszych sercach dzieje, tylko my tego nie widzimy. Człowiek sam nie wie, jak Królestwo Boże w nim rośnie. My lubimy mieć wszystko pod kontrolą. Właśnie byłem, jak jechałem do Łagiewnik przedwczoraj tramwajem, to jechała przede mną jedna pani z jakimś, domyślam się, technikiem budowlanym i omawiali remont mieszkania tej pani. Więc się przez pół godziny nasłuchałem. Damy takie panele, ale ściany to będziemy gładzić, te rury się pierw puści. I on jej wszystko tłumaczył. Ona oczywiście była panią sytuacji, to ona płaci i ona wymaga, jak ten remont ma przebiegać. Proszę pana, więc to pan zrobi tak, a może tak. Nie, to zrobimy inaczej. Proszę Państwa, Państwo też mieli remonty w domach i też z robotnikiem umawiali, jaki kolor ścian, czy gipsowane, czy puścimy górą tutaj te kable, czy puścimy dołem, czy ten zlew będziemy przesyłać, a potem jak już robotnik wejdzie, to go kontrolujemy. Nawet nieraz mąż do żony mówi, ty wpadnij tam do domu, zobacz, jak on tam robią, czy oni tam w ogóle pracują, czy oni dobrze robią. Nieraz się, proszę pana, to miało być inaczej, jak pan robi? Kontrolujemy robotnika. Proszę państwa, Jezus to jest taki inżynier, że przychodzi i mówi, klucze od mieszkania poproszę. Panie Jezu, to ustalmy, jak to będzie wyglądało. Wszystko będzie dobrze. Dałbyś komuś klucze od mieszkania, żeby ci zrobił remont bez ustalenia z tobą, co zrobi, jak zrobi, za ile zrobi, kiedy zrobi? Zaufałbyś komuś, tak? Mój dom, żeby mi ktoś remontował bez konsultacji ze mną, a Jezus to jest taki inżynier. Poproszę klucze, jak będzie gotowe, to zadzwonię. On przeprowadza remont, a my sami nie wiemy jak. I te słowa, które są w Ewangelii, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno, to wiecie, że w wymiarze wzrostu rośliny to znaczy parę tygodni czy parę miesięcy. Pierw jest kłos, parę tygodni potem źdźbło, potem parę tygodni ziarno. W życiu ludzkim to słowo potem, które tu przeczytałem jednym tchem, znaczy lata. Pierw coś, za 15 lat coś jeszcze, za 15 lat coś jeszcze, za 15 lat coś jeszcze. O czym nam chce powiedzieć Pismo Święte? Żebyśmy byli cierpliwi. Żebyśmy byli cierpliwi, my to wszystko chcemy mieć z głowy, my to wszystko chcemy mieć natychmiast, to Słowo przez nas ukochane. I gdy stan zboża pozwala, zaraz zapuszcza sierp. Żniwo jest wtedy, kiedy stan zboża na to pozwala. Nie kiedy Bóg zdecyduje, kiedy my pozwolimy Chrystusowi w nas wzrosnąć. W takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. Proszę Państwa, my się najczęściej zastanawiamy nad tym, co możemy zrozumieć. Każdy z nas ma tematy, które rozumie, które go ciekawią. Czy Państwo się zastanawiacie nad sprawami, których nie rozumiecie? Ja nieraz patrzę w Ewangelię i rozumiem to zdanie, rozumiem to, ale nieraz patrzę na ten fragment Ewangelii i mówię, ciekawe, ile tu jest rzeczy, których ja nie rozumiem. A są. Ciekawe, ile jest rzeczy w tej liturgii, którą będę za chwilę sprawował, których nie rozumiem i których nie widzę. A są, proszę Państwa. I Państwo też macie takie rzeczy, których nie widzicie. One nas powinny jeszcze bardziej ciekawić. Ciekawe, czego ja nie rozumiem. Ciekawe, czego ja nie wiem o moim mężu. Ciekawe, czego ja nie wiem o mojej żonie. Ciekawe, czego ja nie wiem o swojej przeszłości. W czymś uczestniczyłem, byłem blisko obok czegoś, a tego nie wiem. Nam się ciągle wydaje, że my wszystko wiemy, bo my wiemy to, co wiemy. My wiemy wszystko, co wiemy, ale wielu rzeczy nie wiemy. I to powinno być naszą fascynacją. W takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach? Żeby poruszyć serce. Proszę Państwa, ilu z Was wiedziało, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został brutalnie zamordowany? A poszliście na film i nam coś tu w gardle stawało i jak napisy końcowe leciały, a myśmy siedzieli w fotele jak wbici. Ile razy słyszeliśmy, że Jezus umarł umęczon pod Ponckim Piłatem? A poszliśmy na pasję Gibsona, tu niektórzy trzymali Pepsi-Cole, tutaj trzymali popcorn, nic nieruszone i tak wychodzili z tego kina. Ile razy słyszeliśmy, że wypadki to jest wielkie nieszczęście, ale jak twój syn ma wypadek samochodowy, to dopiero to czujesz. Dotknąć się rzeczywistości. Chrystus nie chce nam przedstawić teorii, Chrystus chce nam przedstawić dotknięcie rzeczywistości i dlatego mówi do nas przez przypowieści. Ale kończy się dzisiejsza Ewangelia ciekawie, już szukam tego zdania. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. O, to ci uczniowie byli uprzywilejowani. A dlaczego Pan Jezus osobno oddzielał, objaśniał wszystkim uczniom? Bo oni mogli więcej zrozumieć. Inteligentniejsi byli? Bardziej roztropni jakoś? Nie. Oni byli Jego uczniami. Co to znaczy uczeń? Ktoś, kto uznaje swojego nauczyciela za mistrza. Ktoś, kto uznaje, że ten drugi jest ode mnie mądrzejszy. Bardzo przepraszam Państwa, ale to, że my klękamy przed Najświętszym Sakramentem często, to, że my śpiewaliśmy dzisiaj w hymnie chwała na wysokości, tylko Tyś jest wielki, tylko Tyś jest mądry, tylko Tyś najwyższy, to nie znaczy, że my wcale tak uważamy. Bo możemy już dzisiaj wieczorem z kolegą komentować jakąś sprawę i mądrząc się niemiłosiernie, sądząc wyroki Boże i mówiąc, jakie to się głupio porobiło. Twój kolega coś zrobił, ale on jest głupi. A skąd wiesz, że głupi? A skąd wiesz, że Bóg tak nie chciał? My się naprawdę bardzo mądrzymy. I nie jesteśmy wtedy uczniami Jezusa. Jesteśmy tymi, którzy Jezusa korygują, suflerami Pana Jezusa. My Mu przedstawiamy gotowy scenariusz często. I nam Pan Jezus nie może wielu rzeczy wytłumaczyć. Tym zaś, którzy byli Jego uczniami, tłumaczył więcej. Dlaczego? Bo oni zostawili. Oni mieli jeszcze, jak wiecie, apostołowie mieli różne motywacje w sercu. Oni jeszcze do czystej motywacji służenia Królestwu Bożemu to było daleko. Ale trzeba przyznać, zostawili dom, zostawili sieci, zostawili ojca i poszli za Jezusem i dzień w dzień słuchali Go i chcieli się od Niego nauczyć tajemnicy życia. I im mógł Jezus wytłumaczyć więcej. Chcesz, żeby Ci Jezus wytłumaczył więcej? Chcesz, żeby ta przestrzeń niewiedzy naszej na temat tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym, była mniejsza? Zostań Jego uczniem. Nie tyle zrozumiesz Jezusa, jaki jesteś tęgi w głowie, w intelekcie. Tyle zrozumiesz Jezusa, ile dla Niego zostawisz. Z ilu rzeczy zrezygnowałeś ze względu na Jezusa? To też jeszcze precyzyjnie trzeba określić. Niektórzy ludzie rezygnują z grzechu, bo się boją kary. Niektórzy ludzie rezygnują z grzechu, bo mają potworne wyrzuty sumienia, które ich rozdzierają od środka. Ale gdyby nie strach przed karą, gdyby nie potworne wyrzuty sumienia, to sama motywacja, że to dla Jezusa, by często nie wystarczyła. Ile zostawiłeś dla Jezusa, na tyle jesteś Jego uczniem. Na ile jesteś Jego uczniem, zrozumiesz przypowieści. Pamiętajcie, bracia i siostry, nie chodzi o doskonałość moralną. Chrystus nie powiedział, doskonałość moralna rośnie w was tak i tak. Królestwo Boże, żywy Chrystus w twoim wnętrzu, żywy Jezus. A jeśli On będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. Szukajcie pierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Powstańmy.